Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki udał się w czwartek na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Jest to jego pierwsza zagraniczna wizyta w tej roli i debiut w gronie szefów państw i rządów krajów Unii Europejskiej. W czwartek rano polski premier wziął udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Włoch Paolo Gentilonim i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Dotyczyło ono m.in. kwestii kryzysu migracyjnego. Państwa V4 zadeklarowały przekazanie 35 milionów euro na walkę z kryzysem migracyjnym. Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w sprawie migracji spotkało się z dobrym odbiorem. Premier mówił także na temat finansowania trwających już inicjatyw międzynarodowych w tym obszarze, które przynoszą efekty.
Z rozmowy z panem premierem Włoch, panem Paolo Gentilonim, wiem, że o 70% w drugim półroczu tego roku spadły migracje z północnej Afryki na Sycylię i do południowych Włoch. Czyli dokładnie to zjawisko, to zdarzenie, ta tendencja, ten trend, o który nam chodziło. Czyli dzięki temu, że w istotny sposób zmieniamy podejście do tematu uchodźców, do tematu obozów dla uchodźców, pomaganie tam w dyslokacji, w ulokowaniu uchodźców w różnych miejscach cywilizowanych, dla nich możliwych do życia, daje pierwsze bardzo poważne, bardzo pozytywne rezultaty w tym bardzo trudnym cały czas oczywiście temacie.
Migracja była także tematem rozmów podczas kolacji roboczej w gronie liderów państw Unii Europejskiej. Nie zaplanowano podejmowania żadnych decyzji w tej sprawie. Wcześniej liderzy państw Unii uroczyście zainaugurowali współpracę wojskową PESCO, do której przystąpiły prawie wszystkie państwa Unii, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Malty i Danii. Polski premier wyraził nadzieję, że nasza wola współpracy będzie pozytywnie odebrana przez naszych zagranicznych partnerów.
Pokazujemy daleko idącą wolę współpracy, która odpowiada nam, naszym interesom. Chcemy być przy budowie silnych sił zbrojnych w Europie, wskazując wszakże na to, że głównym gwarantem bezpieczeństwa ze względu na siłę, potencjał militarny jest oczywiście NATO i nasz sojusz również ze Stanami Zjednoczonymi.
W ramach współpracy mają być realizowane projekty takie jak na przykład Europejskie Dowództwo Medyczne czy Centrum Certyfikacji Szkoleniowych dla Armii. W piątek szefowie państw i rządów 27 krajów członkowskich bez Wielkiej Brytanii będą rozmawiać o Brexicie i reformach w strefie euro. Na marginesie szczytu polski premier miał także rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej. W planach ma też spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Musimy stworzyć warunki dla młodych Polaków, młodych rodzin, aby nie szukali przyszłości poza granicami kraju. Musimy zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy, powiedział minister Andrzej Adamczyk. Szef resortu infrastruktury i budownictwa zainaugurował konferencję Mieszkanie Plus dziś i jutro, która odbyła się na Stadionie Narodowym. Minister Andrzej Adamczyk wskazywał, że Narodowy Program Mieszkaniowy to ogromne wyzwanie.
To jest wyzwanie, które dotyczy nas wszystkich. To jest wyzwanie, z którym wszyscy pragniemy i mamy wolę i chcemy się zmierzyć. To jest wyzwanie, co do którego mamy nadzieję, że zostanie zrealizowane. Bo dzisiaj problem dostępności do mieszkań Polaków jest jednym z najważniejszych problemów społecznych, poza wszelką wątpliwością. Mówiła o tym przed 2 laty pani premier Beata Szydło w swoim exposé, mówił w swoim exposé przed kilkoma dniami pan premier Mateusz Morawiecki. Zrealizujemy program mieszkaniowy, musimy go zrealizować.
W trakcie spotkania podpisane zostały umowy intencyjne z 30 samorządami dotyczące budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Łącznie Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał podpisane porozumienia na blisko 6 tysięcy mieszkań. Senat zakończył w czwartek debatę nad ustawą o Sądzie Najwyższym. W środę senatorowie wysłuchali sprawozdania komisji i odpowiedzi przedstawicieli prezydenta na pytania. W czwartek w ramach debaty odbywały się wystąpienia indywidualne dotyczące ustawy. Politycy PO wyrażali m.in. wątpliwości dotyczące skarg nadzwyczajnych i funkcji ławników. Prezydencki minister Paweł Mucha w odpowiedzi podkreślił, że to właśnie czynnik społeczny zwiększy zaufanie obywateli do organów sądowniczych i ich przedstawicieli.
Dla nas nie ulega wątpliwości, że ławnicy rozpoznający czy to sprawy dyscyplinarne, czy to uczestniczący w orzekaniu, jeżeli chodzi o kwestię rozpoznania skargi nadzwyczajnej, to jest i większe zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, ale to jest właśnie wprowadzenie tego elementu doświadczenia życiowego przy założeniu takim, że mamy do czynienia ze składem mieszanym, czyli zarówno sędziów zawodowych, jak i ławników. I ta kompetencja doświadczenia życiowego bardzo różnego, bo ten wybór przecież będzie dokonywany ławników, to jest wskazanie na to, że w tym wątku odpowiedzialności dyscyplinarnej jest to potrzebne, jest to także element takiej kontroli społecznej wymiaru sprawiedliwości, wzmacniania legitymacji i zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a także do orzekania w sprawach dyscyplinarnych.
Ustawa o Sądzie Najwyższym m.in. wprowadza możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów. W Sądzie Najwyższym powstaną dwie nowe izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna z udziałem ławników wybieranych przez Senat. W środę senatorowie debatowali nad nowelą ustawy o KRS. Obie ustawy Sejm uchwalił w ostatni piątek. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona koordynacji europejskich systemów zabezpieczenia społecznego. Prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, otwierając spotkanie, zwracała uwagę na wyzwania, jakie stanęły w XXI wieku na polu stosunków międzynarodowych.
Jak chociażby Brexit, jak chociażby kwestie dotyczące nowego spojrzenia na dotychczasowy dorobek prawa unijnego w zakresie swobody przepływu, zwłaszcza osób, regulacje ochrony socjalnej osób, które korzystają z tego prawa, jak chociażby wyzwanie, jak układać w przyszłości te relacje z punktu widzenia Unii Europejskiej, ale także pozycji państw członkowskich. Wszystko to wymaga takiego dyskursu właśnie na poziomie uczelni, z udziałem przedstawicieli instytucji kompetentnych, które mają doświadczenie, wiedzę.
Rektor uczelni, ojciec Zdzisław Krawka, zwracał uwagę m.in. na potrzebę troski o człowieka. Zaznaczył w tym kontekście, że nie będzie zdrowej etyki i obiektywnego spojrzenia na człowieka, jeśli pominie się Boga. Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, w tym ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz oraz profesor Andrzej Milczarek. Głos zabrali też specjaliści ZUS. Aneta Pochylska z Departamentu Rent Zagranicznych, Ewa Kosowska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek oraz Agnieszka Ślązak, wicedyrektor Departamentu Zasiłków. Trzy czwarte francuskich śmigłowców Caracal jest uziemionych. Ich naprawa okazuje się zbyt droga, a to właśnie te maszyny miała zakupić Polska w czasie rządów PO. Francuska minister obrony oświadczyła, że obecnie dobrze funkcjonuje tylko niespełna 25% posiadanych przez armię śmigłowców. Posłowie PiSu domagają się od polityków PO przeprosin za kłamliwe słowa o zaletach francuskich śmigłowców. Poseł Artur Soboń podkreślił, że trzeba też wyjaśnić, dlaczego forsowali niekorzystną dla państwa ofertę. Dziś wiadomo, że odstąpienie przez MON od francuskiej oferty było słuszne i korzystne dla polskiej armii, dodał.
Warto było stawiać na pierwszym miejscu polski interes narodowy. Warto było dbać o to, aby ta umowa była umową korzystną dla strony polskiej, nawet pod presją opozycji, która uważała, że interesy Polski są niepotrzebne, nie warto ich bronić, warto jest natomiast podpisać umowę skrajnie dla Polski niekorzystną. Dzisiaj z ust pani minister obrony narodowej Francji wiemy, że koszty serwisu tych śmigłowców we Francji, czyli w kraju producenta, wzrosły o ponad 80%, a ich sprawność nie przekracza 50%.
Rząd Beaty Szydło przy sprzeciwie totalnej opozycji zrezygnował z zakupu wielozadaniowych śmigłowców Airbus Helicopter z Caracal. Uznał ofertę offsetową za niewystarczającą. W przyszłym roku zapadnie decyzja, która firma dostarczy Polsce śmigłowce ofensywne. Na pokładzie polskiego samolotu Tu-154M nie było wybuchów, oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin podczas dorocznej konferencji prasowej. Dodał, że zostało to zbadane przez ekspertów polskich i rosyjskich. Chwilę wcześniej przywódca Federacji Rosyjskiej zaznaczył, że samolot leciał z Warszawy, a nie z Moskwy. Szukajcie w takim razie u siebie, dodał. Putin już w momencie katastrofy wiedział, co tam się wydarzyło, więc cóż on ma powiedzieć, mówi europoseł Beata Gosiewska, której mąż zginął pod Smoleńskiem.
No jak wiemy, komisja Millera nic nie zbadała, strona rosyjska prowadziła badania w sposób charakterystyczny dla siebie. Myślę, że prowadziła badania pod tezę, że nie było wybuchów i że to był zwykły wypadek i że samolot, który był kilkanaście metrów nad ziemią, nagle spadł, zamienił się w tysiące drobnych szczątków, które były pozawieszane na drzewach i wszyscy zginęli. Także Myślę, że to jest jedno wielkie rosyjskie oszustwo i tak to należy komentować. Należy dalej dążyć do poznania prawdy i nie wierzyć po prostu stronie rosyjskiej, bo wiemy, że wielokrotnie nas w historii oszukali.
Szef MONU Antoni Macierewicz oświadczył niedawno, że wszystko wskazuje na to, iż raport podkomisji smoleńskiej zostanie opublikowany jeszcze wiosną 2018 roku. Dodał, że zgromadzono w zasadzie cały materiał dowodowy. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.